Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Takie audycje jak ta dzisiejsza chciałbym prowadzić co tydzień, a to dlatego, że dzisiaj porozmawiamy tylko o nowych jednostkach, które mają dołączyć do polskiej marynarki wojennej. Na początek wybieramy się do stoczni remontowa Shipbuilding, gdzie w czwartek odbyło się palenie blach pierwszego z serii 6 holowników dla naszej floty. Rozmawiałem o tym z prezesem stoczni Piotrem Dowrzenko.
No, w tej chwili przecinarka plazmowa sterowana numerycznie wykonuje tak zwany rozkrój pierwszego arkusza blach. Jest to połączone z tradycyjną w przemyśle stoczniowym uroczystością rozpoczęcia cięcia blach, która jest zawsze takim symbolicznym początkiem rzeczywistej produkcji statku, jednostki, okrętu, które tu realizujemy.
Pierwszy z serii 6 holowników będzie gotowy za nieco ponad rok, tak? To jest 2019 rok.
Tak. No, mniej niż półtora, powiedzmy, roku według zakładanego harmonogramu. No oczywiście nie jest to jakaś niezwykle duża gabarytowo jednostka, więc dlatego taki szybki czas dostawy jest możliwy. Ja dodam tylko, że od podpisania kontraktu do dnia dzisiejszego trwały prace przygotowawcze, między innymi projektowanie precyzyjne tego nowatorskiego projektu. Jeszcze niektóre prace projektowe dotyczące już wyposażenia, które będzie realizowane w późniejszej fazie budowy, trwają. Rozpoczęły się też podobne prace przygotowawcze, jak zakupy urządzeń, zamówienia podstawowych podzespołów, pierwsze umowy podwykonawcze, chociażby prac elektrycznych, prac wyposażeniowych są w trakcie negocjacji. Także szereg takich prac przygotowawczo-logistycznych został wykonany, natomiast dzisiaj faktycznie rozpoczynamy fizyczną produkcję.
Troszkę musieliście się namęczyć, aby dopiąć ten kontrakt, aby go zdobyć, ponieważ Inspektorat Uzbrojenia kilka razy próbował ten przetarg unieważnić, ale wygraliście w kolegiach odwoławczych, wygraliście w tych wszystkich instytucjach, które zajmują się tego typu sprawami. Ulga to jest rzecz ważna z takiego gospodarczego punktu widzenia dla stoczni, remontowa Shipbuilding?
No jeżeli chodzi o sam projekt, to oczywiście jest bardzo ważny. Raz, że mamy bardzo prestiżowego klienta, czyli marynarkę wojenną, jako finalnego użytkownika. Natomiast przypominam, jest to seria nowych holowników. Wracamy do specjalizacji, w której wiele lat temu byliśmy bardzo silni. I jest to 6 jednostek siostrzanych, także na pewno jest to korzystne z punktu widzenia realizacji.
Zanim holownik wypłynie ze stoczni, to jeszcze kilkanaście miesięcy minie. Natomiast już jutro ze stoczni w kierunku portu wojennego w Gdyni wypłynie kormoran, niszczyciel min.
Tak, no, na jutro planujemy przekazanie okrętu marynarce wojennej, podpisanie protokołu zawczo-odbiorczego. Przypomnę, że badania kwalifikacyjne zostały zakończone już jakiś czas temu. Uwagi z tych badań zostały wprowadzone i były zdawane w ostatnich tygodniach przedstawicielom odbierającego. Także jutro ten okręt opuści stocznię, dlatego że mamy właściwie te uwagi już wszystkie rozliczone. Jutro nastąpi formalne przekazanie jednostki. Natomiast nie jest to jednoznaczne z nadaniem tego tytułu okrętu Rzeczpospolitej. Musi dojść do uroczystości podniesienia bandery, którą już zawiaduje marynarka wojenna.
Jak wyglądały te odbiory Inspektoratu Uzbrojenia? Na czym to polega od strony technicznej?
Oj, to bardzo złożony proces, który, szczerze mówiąc, no, wszystkich nas zaskoczył już w ubiegłym roku. Jest to bardzo rozbudowana procedura. Pierwszy raz od 20 paru lat marynarka wojenna i w ogóle wojsko przejmowało pierwszy okręt po tak długiej przerwie, więc w zasadzie te kompetencje należało zbudować od nowa. Szereg procedur takich, które nie są w ogóle możliwe do zrealizowania siłami tylko i wyłącznie stoczni. Przypomnę niszczenie min w warunkach rzeczywistych, bojowych, łączność w kanałach NATO, łączność satelitarna i tak dalej. To są kompetencje, którymi dysponuje tylko i wyłącznie zamawiający, czyli strona wojskowa. i my oczywiście wspólnie z nimi i z naszymi podwykonawcami przeszliśmy te wszystkie testy. Ze strony inspektoratu i w ogóle marynarki wojennej był powołany zespół blisko 50-osobowy, żeby odebrać szczegółowo każdą funkcjonalność z tego okręgu.
Naturalne w tym kontekście wydaje się pytanie, nie czy, a kiedy podpisanie aneksu na dwa kolejne okręty?
Tak, no tak jak pan mówi, w myśl umowy ramowej, którą mamy zawartą wraz z pracą badawczą, którą właśnie kończymy w formie prototypu, jest mowa o dwóch okrętach seryjnych. Nie chciałbym tutaj mówić jakiejś konkretnej daty, ale planujemy uzgodnienie warunków tej umowy, negocjacje z inspektoratem, wszystkie formalności zdawczo-odbiorcze, bo przypomnę, musimy jeszcze zdać dokumentację seryjną uwzględniającą te wszystkie uwagi. Planujemy jeszcze podpisanie tej umowy w tym roku.
To jest przesądzone, można tak powiedzieć, ponieważ Inspektorat Uzbrojenia wielokrotnie zapowiadał, że planowane jest właśnie na ten rok podpisanie tego aneksu, w myśl którego wybudujecie dwa okręty seryjne. Natomiast z drugiej strony, wiem, że pewnie pan nie będzie za bardzo chciał o tym rozmawiać, te wasze kontakty z Inspektoratem Uzbrojenia, one były raz lepsze, raz gorsze. Głównie mówię o tym w kontekście holowników. To przesądzone, tak? Podpisanie tej umowy na dwa kolejne kormorany?
No ja bym nie chciał mówić, że przesądzone, tak? Umowa ramowa oczywiście obowiązuje. My się wywiązujemy z wszystkich warunków przejścia do tego drugiego etapu realizacji, więc w zasadzie traktujemy to jako rzeczywiście przesądzone. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te formalności się toczą. I jeszcze najbliższe tygodnie pokażą, że tak jest rzeczywiście i strona wojskowa odbiera. Jeżeli chodzi o różny kontakt z inspektoratem, to ja bym chciał jednak troszeczkę inaczej to nazwać. Myślę, że zarówno my jako stocznia, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej i jego wszystkie agendy, czyli Inspektorat Uzbrojenia, Marynarka Wojenna, musieliśmy ponownie odświeżyć nasze zdolności budowania okrętów w Polsce i przeprowadzania odbiorów. Musieliśmy wzajemnie się zrozumieć. Te ostatnie 4 lata realizacji projektu Kormoran na pewno były cenne pod tym względem i myślę, że to z tego, że teraz już wzajemnie się lepiej rozumiemy, wynika, że pod koniec projektu ta praca znacznie sprawniej wyglądała.
A czy w kategoriach jedynie science fiction należy rozpatrywać taki na razie potencjalny oczywiście scenariusz, że Kormoran, ten niszczyciel min, stanie się być może naszym produktem eksportowym, że być może w przyszłości będzie można szukać nabywców za granicą? No to byłoby naprawdę nowum na naszym rynku tych wojskowych stoczni.
No też nie chciałbym zdradzać tutaj zbyt wiele szczegółów, ale na dzień dzisiejszy przedstawiciele przynajmniej 5 różnych krajów, częściowo członków NATO, częściowo spoza NATO zgłosili do nas ci przedstawiciele żywe zainteresowanie. I to niektórzy do nas już przyjechali w tej sprawie, niektórzy rozmawiali na szczeblu dowódców marynarki wojennej na ten temat i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wymaga to dalszych, dość długich i żmudnych rozmów. Myślę, że Kormoran jak najbardziej jako nowoczesny produkt ma taki potencjał eksportowy. To zainteresowanie jest i myślę, że bardzo mocno wzrośnie po przejściu pierwszej jednostki do służby.
Skorzysta na tym nie tylko remontowa shipbuilding, ale skorzystają na tym też te wszystkie firmy, które tworzyły konsorcjum budujące. Poziom tych polskich produktów na Kormoranie to było około 60%, dobrze pamiętam?
To zależy jak to liczyć, jeżeli chodzi o pracę, o podzespoły różne okrętowe, to jak najbardziej bardzo duży udział polskich podwykonawców i dostawców. Podobnie zresztą ma się rzecz na holownikach, gdzie zarówno projekt, jak i realizacja i dostawy będą w dużej mierze pochodziły tutaj z kraju. I dla nas jest to niezwykle istotne i niezwykle radosne, że możemy tutaj wspierać firmy nie tylko z naszej grupy, ale z kraju. Natomiast jeżeli chodzi o Kormorana, no to będzie też beneficjentem, będzie też Skarb Państwa, bo Inspektorat Uzbrojenia posiada jakby też prawa licencyjne do tego projektu.
Czy możemy tu już mówić o jakichś ewentualnie wstępnych terminach, o tym kiedy, ewentualnie te kwestie jakby ewentualnego, oczywiście na razie wszystko to mówimy ewentualnie, kiedy to mogłoby się rozstrzygnąć?
Jeżeli chodzi o eksportową produkcję, to nie możemy mówić jeszcze o żadnych terminach i tutaj nie ma tak aż zaawansowanych rozmów. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję dla naszej marynarki wojennej, to no, jest to kilka najbliższych lat. Nie chciałbym tutaj mówić przed podpisaniem umowy.
stoczni remontowa shipbuilding. Rozmawiałem także z admirałem Mirosławem Mordelem, inspektorem marynarki wojennej. No i pytanie. Holowniki, których budowę rozpoczęto, to jak wiadomo nie okręty, których marynarka potrzebuje najbardziej, a jednostki wspierające. Czy jest więc powód do świętowania?
Kondycja marynarki wojennej nie jest rewelacyjna. Staramy się to nadrobić od 2013 roku, realizując program operacyjny zwalczania zagrożeń na morzu, który napotyka na wiele problemów oczywiście. Generalnie powinniśmy wymienić cały tabor marynarki wojennej. Cechą kontraktów marynarki wojennej jest to, że są niesamowicie drogie. Zdajemy sobie w związku z tym sprawę, że wszystkich ważnych okrętów w jednym czasie nie zbudujemy. Także mając na uwadze, że priorytetem marynarki wojennej jest Orka, próbujmy robić holowniki. Ich również potrzebujemy.
Ich także potrzebujemy pod kątem Orki?
Holowniki stanowią zabezpieczenie wszystkich sił i całokształtu działalności marynarki wojennej, także nie tylko Orka. Wszystkie siły marynarki wojennej, obie flotylle, bo część tych holowników zasili 8. flotylę, część 3. flotylę, wszyscy potrzebujemy holowników.
Panie admirale, pojawił się pan w stoczni remontowa shipbuilding przy okazji palenia blach tego pierwszego z holowników, ale wiem też, że odwiedził pan kormorana już ostatniego dnia podobno jego przebywania w stoczni.
Tak, to dla marynarki dzień szczęśliwy, kumulacja bym mógł powiedzieć. Tak, palenie blach na holowniki i faktycznie w dniu jutrzejszym kormoran opuszcza wreszcie stocznię remontową. Shipbuilding przechodzi do portu w Gdyni, gdzie 28 poniesiemy po raz pierwszy uroczyście banderę marynarki wojennej. Dzień szczególny, poprzedni, nowy okręt zbudowany w polskich stoczniach ponad 20 lat temu.
A który to jest ten ostatni? Bo są różne kalkulacje. Niektórzy mówią o okrętach rakietowych, tych małych, ale one też były na podstawie tych kadłubów, prawda, z Niemiec, jeśli dobrze pamiętam. Czernicki, no troszkę młodszy, on w ogóle był przerabiany. Który jest ten ostatni nowy, zbudowany w Polsce według pana?
To chyba Gopło, jeśli się nie mylę. Natomiast faktycznie pamiętajmy o tym, że większość okrętów pozyskanych w międzyczasie to była pozyskana jako używane z marynarek wojennych innych państw, fregaty Oliver Hazard Perry, okręty podwodne typu Koben, tak jak rakietowe budowane na kadłubach niemieckich. Najwyższa pora była, żeby rozpocząć odbudowę zdolności naszych stoczni, bo przecież pamiętamy, że w dalszym ciągu większość okrętów pływających w marynarce wojennej to okręty, jednostki pływające, pomiędzy jednostki pływające, wybudowane w polskich portach. Ratownicze, rozpoznawcze, hydrograficzne, desantowe, trałowce, to wszystko budowaliśmy.
Skupmy się jeszcze na chwileczkę na kormoranie, bo mówi pan o tym, że to bardzo radosny dzień, ale to bardzo radosny dzień dlatego, że w końcu dołącza nowy okręt, czy to bardzo radosny dzień dlatego, że w końcu dołącza nowy, nowoczesny, innowacyjny okręt, z którego polska marynarka będzie mogła być ze względu na jego zaawansowanie techniczne dumna?
Może się powtórzę, znowu zabrzmi to jak kumulacja. Tak, oba te przypadki. Cieszymy się, że po raz pierwszy od dawien dawna wchodzi do linii nowoczesny, spełniający wymogi dzisiejszego pola walki okręt i cieszy nas, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat wchodzi okręt zbudowany w polskich stoczniach. Obie te przyczyny są powodem do radości w marynarce wojennej.
A dowodem na to może być fakt, że podobno inne państwa już się kormoranem interesują. To wiem ze stoczni od pana prezesa. Powiedział to oficjalnie, więc mogę zdradzić.
Wiele jest pomysłów na siły obrony przeciwminowej w różnych marynarkach wojennych. Wiele z państw zdecydowało się na odejście w kierunku autonomicznych systemów, bezzałogowych systemów, ale w dalszym ciągu w określonych sytuacjach operacyjnych ten trałowiec, poszukiwacz min, niszczyciel min jest istotny. A że to jest jednostka nowoczesna, skonstruowana, czy pomysł, której niedawno przecież powstał, zbudowana dosyć szybko, zwłaszcza jeśli porównamy do nieszczęsnego Ślązaka, wcale bym się nie zdziwił, gdyby wywołał zainteresowanie i ktoś się skusił na budowę swoich kolejnych okrętów obrony przeciwminowej w polskich stoczniach.
Z admirałem Mordelem i prezesem stoczni remontowa shipbuilding Piotrem Dowrzenko rozmawiałem w czwartek. Wtedy jeszcze mówiliśmy w czasie przyszłym o tym, że kormoran przepłynie ze stoczni do portu wojennego. No i nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Dzień później kormoran był już w Gdyni. Dzień później, a więc w piątek. No i już w Gdyni po tym najnowocześniejszym polskim okręcie oprowadził mnie komandor porucznik Piotr Sikora, dowódca 13. Dywizjonu Trałowców.
Okręt jest gotowy. W tej chwili jeszcze parę rzeczy ze stoczni do nas jedzie, powinny dojechać, czyli inwentarz dodatkowy, który powinien w dniu dzisiejszym dojechać. I tak faktycznie szykujemy się już do ceremonii pierwszego podniesienia bandery na ORP Kormoran.
W święto odtworzenia marynarki 28 listopada.
Tak, 28 listopada na skwerze Kościuszki przy Nabrzeżu Pomorskim, mniej więcej na wysokości vis-a-vis akwarium gdyńskiego o godzinie 14.30.
Znajdujemy się na pokładzie okrętu ORP, no właśnie jeszcze nie ORP, na pokładzie okrętu typu Kormoran. ORP to on dopiero będzie w przyszłym tygodniu. Stoimy obok armaty morskiej, więc myślę sobie, że to dobry powód, dobra okazja do tego, aby opowiedzieć w końcu o wyposażeniu, mogąc obejrzeć je także z bliska.
Głównym uzbrojeniem, co może dziwić niektórych fascynatów wojskowości czy marynarki wojennej, głównym uzbrojeniem tego okrętu są tak zwane systemy broni podwodnej. I tak naprawdę pojazdy i wszelkie ładunki wybuchowe do neutralizacji min morskich czy innych przedmiotów wybuchowych zalegających na dnie morza, to jest nasze główne uzbrojenie. Armata oczywiście jest, są również 3 wielkokalibrowe karabiny maszynowe do ochrony jednostki, natomiast główne uzbrojenie to są sonary, sonar podkilowy SHL-101TM, jest sonar zamontowany na pojeździe Double Eagle MK3, są pojazdy wielokrotnego użytku typu Morświn, polska produkcja, i pojazdy jednorazowego użytku typu Głuptak, w tym wersja inspekcyjna również wielokrotnego użytku.
Wy już do tego okrętu się przyzwyczailiście, ponieważ no tutaj nie trzeba być ekspertem od marynarki wojennej, aby wiedzieć, że no charakteryzuje się on dużym przeskokiem technologicznym w stosunku do tych okrętów, które w tej naszej flocie przeciwminowej dotychczas służyły.
No zdecydowanie, to jest jeden z największych, powiem, na świecie w tej chwili okrętów tej klasy. No i na pewno najnowocześniejszy. Ze swoich źródeł wiem, że najnowsze okręty, które weszły w skład flot innych państw, to są okręty fińskie, i Finowie na ostatnim spotkaniu powiedzieli, że bardzo im przykro, że już nie będą mieli tej pałeczki pierwszeństwa, i dowódca ostatniego okrętu płacze z tego powodu, że jego okręt nie będzie najnowszy.
My kilka dni temu mówiliśmy w Radiu Gdańsk o tym, że pierwsze państwa zgłaszają zainteresowanie zakupem jednostki tego typu. Pan myśli, że to zainteresowanie kurtuazyjne, czy rzeczywiście jest to okręt, który może jako pierwszy przecież polski okręt w historii wzbudzić zainteresowanie, no i zostać kupionym przez inne kraje?
No, trudno mi na ten temat się wypowiadać. Czytałem oczywiście wypowiedź pana prezesa Stoczni Remontowa Shipbuilding. Zainteresowanie jest, to na pewno zainteresowani są Niemcy, aczkolwiek myślę, że oni swoje okręty sami będą budować. Inne kraje także, Włosi, Finowie, tak bardziej chyba z ciekawości. Ale są kraje, które na pewno będą zainteresowane pozyskaniem takich okrętów i będą nas pilnie podglądać na wszelkiego rodzaju ćwiczeniach, operacjach, dniach otwartych, czy w stałym zespole sił morskich NATO, jeśli ten okręt pójdzie w najbliższym czasie.
Stoimy na pokładzie okrętu typu Kormorany, natomiast niedaleko, kilkadziesiąt metrów dalej, widzimy trałowiec typu 207M, widzimy także niszczyciele min starsze 206 FM. Co z nimi? Czy one będą stopniowo wycofywane wtedy, kiedy będą dołączać, mamy nadzieję, kolejne te nowoczesne niszczyciele min typu Kormoran?
To znaczy ten okręt, ta pierwsza jednostka, będzie zastępować ORP Mewa 623, numer burtowy, tak zwany papieski okręt, z tego jest znany.
Bo pod koniec lat 80. papież płynął tym okrętem.
Tak, tak, tak. Na Westerplatte przewoziliśmy Ojca Świętego. Natomiast pozostałe Kormorany, jeśli umowa ma, mamy nadzieję taką, zostanie podpisana na kolejne, na serię okrętów typu Kormoran 2, to oczywiście Czajka i Flaming również będą zastępowane, bo to są okręty w tej chwili już 51-letnie, można powiedzieć.
Ale czy to jest tak, że te okręty będą zastępowane jeden do jednego, czy Kormoran jednak ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne jest w stanie na przykład zastąpić dwa okręty i wykonywać te zadania szybciej, być może dokładniej?
Zastępowane będą jeden do jednego, aczkolwiek wydajność tych okrętów jest zdecydowanie większa i tu nad tym oczywiście będziemy dopiero pracować już po podniesieniu bandery, jak okręt będzie się szkolił na morzu i swoją taktykę jego użycia będziemy wypracowywać. Wydajniejszy jest na pewno, bo ma dokładniejsze systemy. Ja zapomniałem wspomnieć jeszcze o systemie dodatkowym, który jest zamontowany na okręcie, czyli autonomicznym pojeździe podwodnym typu Hugin. To jest jedno z najnowocześniejszych urządzeń na świecie tej klasy. No i powiem tak, że ten sprzęt broni podwodnej, który obecnie dostępny jest na rynku i który jest tutaj na tym okręcie, to poszukiwanie igły w stogu siana nie staje się już niemożliwe dla tego okrętu. Jesteśmy w stanie naprawdę znajdować bardzo małe obiekty na dnie morza.
Ale mimo to te okręty starsze, one jednak po wejściu nawet już tych trzech kormoranów, no bo ta umowa ma zostać podpisana, to one pozostaną także w służbie na kolejne lata.
Nie te najstarsze?
Nie, te średnio stare.
Te średnio stare trałowce plastikowe? Tak, tak, pozostaną jeszcze w służbie. To marynarka nad tym pracuje, w inspektoracie marynarki myślimy nad tym, jak je ewentualnie zmodernizować, żeby pewne możliwości marynarki wojennej jako rodzaju sił zbrojnych wciąż pozostały.
Czyli tam jeszcze nie ma mowy o tym, aby je wycofywać, aby one już odchodziły zupełnie z marynarki?
To w tej chwili, mówię, trudno mi tu cokolwiek się opowiadać na ten temat, natomiast myślimy nad tym, jak je zmodernizować. Część okrętów zapewne będzie wycofanych, natomiast część, mam nadzieję, że będzie zmodernizowanych tak, żeby pełnić funkcję i trałowca, i niszczyciela min, oczywiście z możliwością stawiania zagród minowych, co dla nas jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Wróćmy na pokład kormorana, to jednostka prototypowa i takie głosy w stoczni słyszałem, że dość mocno wy jako 13 Dywizjon Trałowców daliście im w kość podczas wprowadzania tego okrętu do służby. No i śmieje się pan, więc chyba coś w tym jest.
No tak, tak, daliśmy im w kość. Ja myślę, że gdzieś tą naukę żeśmy też wynieśli z tych zespołów zagranicznych, z tych zespołów sił morskich NATO, ze stałych zespołów, z ośrodków egzaminacyjnych natowskich poza granicami kraju, na przykład Egermin, ze szkoły Egermin lub z ośrodka Most w Zeebrugge w Belgii. Nie będzie chyba jakąś zdradą tajemnicy, że powiem, że załoga, czy my jako dywizjon wprowadziliśmy ponad 3,5 tysiąca zmian na tym okręcie i niektórzy mówili, że ten projekt jest opóźniony, a tak naprawdę on nie był opóźniony, bo jest to prototyp i biorąc pod uwagę, że 3,5 tysiąca zmian, gdyby na każdą zmianę przeznaczyć tylko jeden dzień, co jest oczywiście niewykonalne, ponieważ niektóre zmiany zajęły kilka miesięcy, no to tak mniej więcej mielibyśmy poślizg 10 lat.
A tutaj udało się to zrobić w stosunku do tego pierwotnego harmonogramu w rok później.
Tak, rok później, aczkolwiek mówię, to jest to prototyp i te badania kwalifikacyjne i badania wstępne, które stocznia najpierw prowadziły, one oczywiście były dużo dłuższe niż próby, które będą prowadzone na serii okrętów, która później, mam nadzieję, że wejdzie niedługo.
No po to zrobiono, aby w przyszłości móc działać już na bazie gotowego planu. A chciałem jeszcze zapytać, jeśli chodzi o kormoran, o jego poszycie. My teraz stojąc na dziobie tego nie widzimy, ale kiedy się stoi na nabrzeżu, to widać, że ten kadłub kormorana wykonany ze stali amagnetycznej, on jest taki pognieciony, on wygląda jak taka zgnieciona, a potem jakby wyprasowana żelazkiem kartka. Z czego to wynika?
No to wynika na pewno z technologii, z rodzaju materiału, jaki jest użyty, czyli jest to, tak jak pan powiedział, stal amagnetyczna, a dokładnie austenityczna, jeden z rodzajów tej stali. Jest to dosyć cienka blacha, dlatego ten kadłub jest po prostu taki pofałdowany, natomiast wszystkie nowoczesne okręty tak naprawdę w tej chwili są produkowane z cienkiej blachy, bez względu na to, czy ona jest amagnetyczna, czy nie. I one wszystkie są, nawet jak się spojrzy na te najnowsze fregaty hiszpańskie, holenderskie, w pewnych miejscach one są pofałdowane. No taka to jest technologia, w tym kierunku świat zmierza. Stal wyjątkowa rzeczywiście, ponieważ zapewnia bardzo małe pole magnetyczne i można powiedzieć, że w niektórych aspektach, o których nie będę wspominał, ten okręt jest właściwie niewidzialny dla min morskich, więc jest to naprawdę dla nas, jak to mówią fani Gwiezdnych Wojen, skok w nadprzestrzeń.
Jak będzie wyglądał 28 listopada?
Wielkie święto dla nas, wielki dzień zarówno dla dywizjonu, który otrzymuje nowy okręt, jak również dla rodzaju sił zbrojnych, jakim jest marynarka wojenna i także dla państwa polskiego, myślę, ponieważ jest to wybudowany okręt w stoczni polskiej z polskimi podwykonawcami i jak na taki długi przestój w budowie okrętów, myślę, że naprawdę jest jednostką prawie doskonałą.
I tą rozmową z komandorem porucznikiem Piotrem Sikorą, dowódcą 13 Dywizjonu Trałowców, kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta, a za tydzień oczywiście relacja z podniesienia bandery na kormoranie. Do usłyszenia.
Albo nad mnie twoim lec, albo na dnie z honorem rzec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, w serze czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.